Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na 609 odcinek Giermaszu, audycję o grach komputerowych.
Na początek coś eksperymentalnego, czyli sobie po prostu porozmawiamy. Tak wpadł ciekawy temat na nasze biurka i stwierdziliśmy, że warto może by było trochę porozmawiać na ten temat, co tutaj mamy.
Zwłaszcza, że będziemy mówić o wydaniach pudełkowych gier, które niby odchodzą do lamusa, ale jednak nie każde firmy chcą się od tego odciąć. Może tutaj wspomnimy o ostatniej informacji, którą opublikowało studio Capcom, no znane chyba z największych hitów, to każdy powinien kojarzyć studio Capcom, chociażby Street Fighter i inne tytuły. I oni wprost powiedzieli, że nie zamierzają rezygnować z fizycznych wydań gier. No oczywiście dotyczy to tych największych ich tytułów segmentu AAA, czyli przypomnę segment AAA, to znaczy, że mają największe budżety, gigantyczne, chociażby nasz Wiedźmin był, polska gra, która także była wydana w pudełku, była z segmentu AAA, bo kwestia jest teraz taka, że w lutym bodajże Microsoft także informował, że Xbox nie zrezygnuje ze sprzedaży gier pudełkowych, mimo że jest to de facto nisza. Nisza jest to związana z tym, że wszystkie raporty z roku na rok pokazują, że jednak cyfra przejęła tutaj rolę dominującą, co bądźmy szczerzy, jest oczywiste. No bo teraz tak, siedzisz sobie w domu, wychodzi nowa gra, na której ci zależy. No to jak najszybciej ją nabyć?
No to wtedy bierzesz numer karty, bierzesz trzy cyferki z tyłu, bierzesz datę ważności, imię, nazwisko, wypełniasz formularze, dostajesz 15 znaków, które wklepujesz potem na Steama, PSN-a, Xboxa.
A to zależy, bo w niektórych jest tak, że bezpośrednio kupujesz na konto
sobie. Tak, ale wiemy, o co chodzi.
Jest to szybkie, tak. Cyfrowa rewolucja już od dawna jest zarówno na PC-tach, jak i na konsolach. Jest to oczywiste ze względu na to, że chodzi o tę szybkość dostępności, bo wystarczy po prostu poświęcić minutę, żeby grę zakupić, po czym natychmiast się ona pobiera, no i możemy usiąść i grać. A chcąc mieć grę w wersji pudełkowej, no trzeba wyjść z domu, udać się do sklepu i mieć nadzieję, że ta gra jest na półkach i ją zakupić, wrócić do domu, włożyć płytę, zainstalować i dopiero grać.
Albo musisz też przeszukać pół internetu, bo może akurat tej gry nie ma i wtedy
tak,
robi się cyrk.
Nawet jak zakupisz na przykład w zamówieniu przedpremierowym i oczekujesz, że przyjdzie na premierę, ona przychodzi ci nie w piątek, tak jak liczyłeś, żeby weekend posiedzieć na granie, tylko dostajesz ją w poniedziałek i jesteś zły. Ale dążę tu do tego, że wszystkie raporty wskazują, że wersje cyfrowe to jest grubo powyżej 90% rynku.
Znaczy, umówmy się, to jest proces nieodwracalny.
Nieodwracalny, tak. Tylko, że wielu analityków, także graczy, wieściło, że tak, wersje pudełkowe się skończyły, że przestaną wychodzić pudełka, że cyfra król i tak dalej, i tak dalej. No i tu są oczywiście wiele jest haczyków. Przede wszystkim trzeba uświadomić wszystkich naszych słuchaczy i graczy, część oczywiście o tym wie, że cudzysłów, nabywając grę cyfrowo, nie jesteśmy jej właścicielem.
Zyskujemy de facto prawa do grania w ten tytuł.
To jest tak jak nie wiem, korzystacie z serwisów streamingowych typu Netflix i tak dalej. Wy nie jesteście właścicielami tych filmów, w tym wypadku gier, tylko wy je wypożyczacie. Nabywacie prawo do tego, że macie do nich dostęp. No i kwestia jest teraz taka, że na przykład to są oczywiście skrajne przypadki, ale zdarzały się w historii takie przypadki, gdy gracze kupowali grę i ona na przykład po kilku latach była wycofywana całkowicie ze sprzedaży. I jeśli
nie można było nawet jej odpalić po tym, jak ją kupiłeś.
Tak, jeśli miałeś ją zainstalowaną, to mogłeś, ale jeśli nie miałeś jej zainstalowanej, no to sorry Gregory, nie ma grania. Zresztą historia jasno pokazuje chociażby przykład Nintendo, które wyłączyło sklepy konsoli 3DS, konsoli Wii U, czyli de facto jeśli miałeś gry w wersji cyfrowej, to nie możesz już ich tam pobrać, nie możesz w nie grać, chyba że masz zainstalowane na konsoli, ewentualnie jak masz właśnie w pudełku.
I teraz, jeżeli mogę jeszcze w tym temacie, jeżeli masz dużą bibliotekę, pojemność dysku twardego jest skończona. To nie jest
no,
tak,
możesz
że...
możesz dokupić zawsze, nie?
Wiadomo, no ile kosztował, ile dajesz za dysk do Playa 5?
Wiesz co, ja kupiłem w promocji chyba 600 zł.
No właśnie, ale to jest dalej 600 dodatkowy. Zł i też, on też nie ma nieskończonej pojemności. Wiadomo, że 1 tera, 2 tera no to ciężko to zabić, ale da się.
Ale też tu trzeba rozróżnić, że są tacy gracze, którzy na przykład instalują dwie gry i dopóki ich nie przejdą, nie kupują, nie pobierają innych, a są tacy jak na przykład ja, który ma zainstalowany 20 gier.
Znaczy
i
mówimy o
skrajnościach,
bo mówisz o tym, że jak gra nie jest zainstalowana, no to wtedy już nie zagrasz, jak zostanie wyłączona ze sklepu. Są jednostkowe przypadki, ale się mogą zdarzyć.
Dobrze, tu też trzeba wskazać na to, że mamy jeden wyjątek. Wyjątek to jest sklep GOG, z którym wielokrotnie przez lata współpracowaliśmy i współpracujemy nadal. W sklepie GOG gry nie mają zabezpieczeń i de facto pobieramy pliki na dysk twardy naszego komputera, bo tu jest, to jest sklep pecetowy. Więc tutaj faktycznie stajemy się właścicielami tej gry, bo mamy te pliki, które są plikami instalacyjnymi. I nawet jak GOG by wykasował tę grę ze swojej biblioteki, ze swojej oferty, to my nadal te pliki mamy na swoim dysku w domu, w komputerze i możemy sobie grać i jesteśmy właścicielami. Jeśli chodzi o wersje pudełkowe, no to tutaj atutów w wersji pudełkowych, oprócz tego minusu prędkości dostępności, jest mnóstwo. Bo tak, po pierwsze, jesteśmy właścicielami gry. Mamy ją na nośniku.
Fizyczną płytę, tak, która zawsze będzie działać, o ile, nie wiem, nie rozjedzie się jej samochodem.
No jeśli to jest gra na przykład online, a wyłączą serwery, no to wtedy sobie
zawsze
nie podrasz,
masz,
wiadomo.
No ale zawsze masz też funkcję offline w niektórych grach, tutaj odwołać się na przykład do FIFA. To czy do EAFC teraz?
Wszystkie, ale tak. Większość ma funkcje online, ale tak, tu jesteśmy właścicielami. Ja taką grę mogę pożyczyć. Mogę pożyczyć, kupię ja, pożyczam tobie. Mogę taką grę odsprzedać. I tutaj jest gigantyczny rynek wersji pudełkowych. Ja nie zapomnę, kto to chyba, Xbox miał taki kiedyś dawno temu pomysł, żeby daną grę w wersji pudełkowej nie można było zainstalować na więcej niż jednym urządzeniu.
Coś kiedyś było.
No, wymagałoby to połączenia online, że w momencie, kiedy ją zainstalujesz, jakiś tam plik jest informacja do serwera, że ty ją zainstalowałeś i nigdy. No z tego się na szczęście wycofali. Ale taką grę możemy odsprzedać i rynek używek jest gigantyczny.
To nie da się tego ukryć. I rynek używek też ma wieloletnią
tradycję,
historię.
No od tego się zaczęło de facto, nie? A to oczywiście jest drzazgą wokół wielkich wydawców, którzy wtedy nie zarabiają. No bo jeśli ja mam grę, jeśli ja tą grę skończę, nie spodoba mi się i ją sprzedam, no to oni nie dostaną drugi raz pieniędzy, tak? Ja tylko odzyskam część pieniędzy zainwestowanych w ten tytuł, więc im się to nie podoba. A wystarczy przejrzeć serwisy aukcyjne polskie, zagraniczne, żeby zobaczyć, że tych ofert jest tam, to są dziesiątki, setki, jeśli nie nawet miliony ofert. Ba, w Polsce, na świecie to trochę się od tego odchodzi, ale w Polsce na przykład istnieje mnóstwo punktów, gdzie gry, można nabyć gry używane. W teorii niby je wypożyczasz, możesz oddać, przynajmniej tak na przykład jest jeden z punktów w Szczecinie, ale de facto ty kupujesz, czyli przychodzisz, kupujesz grę używaną od firmy, jak ją przejdziesz, później się oddajesz, to oni ci oddają część tych pieniędzy, które ty wydałeś, więc to nie jest de facto wypożyczenie, tylko na zasadzie kupno i odsprzedaż.
Tak? No ale widzisz, to jest tak wielka nisza, że mówisz, znasz te punkty w Szczecinie, tak? Potrafisz wskazać sami dwie lokalizacje.
Wiesz co, bo tutaj jest też to związane z cenami gier. Bo tak, jeśli ale nowe gry kosztują, powiedzmy, 300 zł, tak? No idziesz do takiego punktu, kupujesz tę grę, powiedzmy, za 300 zł umownie, przejdziesz ją w tydzień, to później idziesz tam, odsprzedajesz im, powiedzmy, za 250, czyli de facto odzyskujesz 250 zł. Tak. Ten tydzień grania kosztował cię 50 zł i te 250 zł, które odzyskasz, możesz przeznaczyć na kolejną grę, bo nie każdego stać, żeby kupować w cyfrze ciągle nowe gry, nowe, bo jednak to jest drogie hobby, nie ukrywajmy. To, że olbrzymia część graczy na świecie to są osoby, które grają najczęściej w jedną, dwie gry typu FIFA, Call of Duty, to od rana do wieczora, to jest inny fakt, ale jest możliwość odzyskania jakiejś tam kwoty. Gorzej ma się to na rynku pecetowym, ze względu na to, że tam z tego co pamiętam to jest mniej niż 2%, wersje pudełkowe to jest mniej niż 2%, co więcej, często kupując te wersje pudełkowe, otwierając pudełko,
dostałeś,
mamy
klucz.
Kod na Steama, tak. Czyli de facto wersję cyfrową i chodzi tylko i wyłącznie o to, że ludzie, część ludzi, ja też na przykład, lubią mieć pudełka postawione na półce. I tutaj część firm, no to jest takie, czym większy hit, tym większa szansa, że ta gra wyjdzie w wersji pudełkowej. Bo na przykład tak jak sprawdziłem, ale to są dane z 2022 czy 3, już nie pamiętam, roku. W Wielkiej Brytanii najwięcej pudełek to była oczywiście FIFA, był Call of Duty, były Pokemony. W Japonii, no to tam Nintendo po prostu
wszystko.
Od zawsze rządziło. Wszystkie tytuły Nintendo, te duże, wychodzą w pudełkach. Nintendo kompletnie się tym nie przejmuje. Ale tu jest druga strona medalu. Japończycy to jest naród chyba, który najwięcej gier wydaje i kupuje w pudełkach. Tam rynek pudełek żyje, rozkwita. Mnóstwo tytułów wychodzi na przykład tylko na rynku japońskim w wersjach pudełkowych. Chociażby polskie tytuły, jest taka gra studia SCC Games, Drift CE. To jest symulator driftowania samochodem. Tam w Japonii driftowanie jest dosyć popularne, więc to jest idealny rynek na to, żeby wydać tę grę w pudełku. I ta gra wyszła tam w pudełku na PlayStation 4 chyba i PlayStation 5, jeśli dobrze pamiętam.
I zgadnę, sprzedała się jak wściekła.
Nie wiadomo, jaka jest sprzedaż, ale jeśli wychodzi, tam się zawsze takie rzeczy sprzedają. A na całym innym rynku, na światowym, ta gra w pudełku nie jest dostępna. Mamy szczeciński przykład, The Rift Breaker od Exor Studios, naszego tu szczecińskiego. To jest gra, gdzie chodzisz mechem. No i co? Mechy, Japonia, no hello. Więc jak oni tylko zapowiedzieli tę grę od razu, bo wiem to bezpośrednio od chłopaków, od razu się Japończycy do nich zgłosili, słuchajcie, my chcemy to wydać w wersji pudełkowej. Fakt, że oni mieli też historię już przeszłą, bo swoją poprzednią grę X-More Defense, gdzie też była o robotach trochę, też wydali w wersjach pudełkowych i też tylko na rynku japońskim. No i to są dobre pieniądze dla studio, bo masz pewniaki, tak, ktoś kupuje od ciebie i że wyprodukuje 5000, od razu z góry dostajesz pieniądze, jesteś zadowolony, ale mówię, Japonia to jest taki bardzo specyficzny rynek, ale w Stanach Zjednoczonych też się gry sprzedają pudełkowo, oczywiście Call of Duty, Elden Ring tam był przez, no Elden Ring to się w ogóle sprzedał, ale na przykład Maddeny tam oczywiście się sprzedają, no bo Madden NFL, czyli gra, która tylko w Stanach Zjednoczonych się sprzedaje.
No, że NBA 2K też tam mocne liczby robi.
Tak, więc te wersje pudełkowe, bo to jest na takiej zasadzie, jak w Polsce chociażby, kiedyś rozmawiałem z dystrybutorami gier w Polsce, i oni mi tłumaczyli tak, że wiesz, te największe hity muszą trafić do pudełek. Dlaczego? Bo idzie rodzic, choć głównie o rodziców, idzie rodzic do takiego sklepu jakiegoś, duża powierzchnia, dużo gier, nie będziemy żadnego reklamować i chce dziecku kupić grę. Jak widzi, że tu jest kolejna część gry, w którą jego syn grał, typu FIFA, jest w pudełku, to jemu jest łatwiej to kupić, niż jakby miałby kartę podpinać i wersję cyfrową kupować, bo po pierwsze by nie potrafił, po drugie by się bał, po trzecie dziecko mogłoby później, jakby karta była podpięta, wydać mnóstwo pieniędzy. Co więcej, Polska była tak specyficznym rynkiem kiedyś, i to wiem od Konrada Rawińskiego, który kiedyś pracował w Cenedze, że wersja pudełkowa, gdzie były polska wersja była tej gry, czyli zarówno na pudełku były polskie napisy, jak i w samej grze był na przykład dubbing zrobiony, tak, lektorzy byli, sprzedaż windowała pudełek po prostu astronomicznie. To był ewenement na skalę światową, choć tutaj głównie z nim o Europę mówiłem, że ta wersja językowa nasza windowała niesamowicie sprzedaż. Dlaczego? Bo rodzic, idąc do sklepu, mając dziecko, które ma 12-13 lat, angielski coś tam liznął, ale nie zna komunikatywnie, nie umie sobie tak poradzić na zasadzie jak my, że grasz w grę po angielsku, wszystko rozumiesz i nagle widzi, że na okładce masz napis po polsku, że jest naklejka, że polska wersja językowa, że jest lektor, no i co robi? Kupuje, bo wie, że dziecko sobie poradzi. Do dzisiaj te gry pudełkowe w Polsce wychodzą z wersjami językowymi polskimi. Oczywiście nie wszystkie. Te małe gry nie wychodzą w wersjach w ogóle pudełkowych, a nawet jak wyjdzie to język polski, rzadko kiedy bywa, ze względu na to, że to są koszty. Ja rozumiem, że polski gracz uważa, że no tak, polska gra to powinny mieć polskie napisy albo najlepiej polskiego lektora. No nie, to tak nie działa. Polskie napisy to jeszcze pół biedy, ale lektor to jest duży wydatek, to jest dużo pracy, a tych kopii w Polsce nie sprzeda się tyle, żeby to było opłacalne, nie? Czasami zdarzają się studia, które robią ukłon w stosunku do graczy, wiedzą, że na tym nie zarobią, że to się nie zwróci, ale chcą to zrobić, to robią, ale to jest naprawdę, tych gier jest mało. Co więcej, bo według tego raportu ta sprzedaż gier pudełkowych niby maleje, ale ona i tak się utrzymuje na tym stałym, małym, niskim poziomie. I nawet jeśli to jest na konsolach, powiedzmy w okolicach 5%, to i tak jest to jakiś kawałek tortu. I teraz jeszcze druga sprawa. Coś, co dla mnie jest w ogóle, ja tego nigdy nie zrozumiem. Wersje pudełkowe bardzo często tuż po premierze od razu tanieją. Te gry możesz kupić dość szybko po premierze w dużo niższej cenie. W cyfrze, masz, jeśli nie masz promocji, one bywają rzadko, czasami. Na Steamie to są oczywiście, tam każdy sobie ustawia, są te takie główne wyprzedaże i tak dalej. To wtedy tak. Ale ogólnie cyfra trzyma cenę, zwłaszcza gry Nintendo, to tam w ogóle premie,
i to jest,
obniżki.
To jest coś, co też chciałem poruszyć, ponieważ jestem bardzo późno na imprezie i dopiero sobie sprawiłem nowy sprzęt. No i wypełnianie biblioteki, wiadomo, kosztuje.
No tak.
I teraz...
Stare tytuły to pół biedy, bo one najczęściej są przecenione, nie?
Przykład. Gran Turismo 7. Gra, którą chciałem ograć od nie pamiętam kiedy. Wchodzę na PSN, 350 zł. Odpalasz internet, szukasz 200, 250.
Przeniesienie... Podełkowa.
Tak. Przeniesienie wszystkiego do cyfry monopolizuje i no, ustawia te ceny na poziomie, który jest po prostu czasem morderczy.
Wiesz, tutaj, bo to jest tak, wydawcy gier zarabiają na cyfrze więcej, tak?
No bo nie musisz kupować pudełka, nie musisz kupować płyty, wypalać płyty.
No właśnie, nie ma logistyki, nie ma transportu, nie ma magazynowania, nie musisz marżą się dzielić. Znaczy, musisz się marżą dzielić, jeśli na przykład, nie wiem, jest polskie studio i wydaje grę na różnych platformach, no to trzeba odpalić procent Steamowi, trzeba odpalić procent PlayStation, trzeba odpalić procent Xboxowi czy Nintendo. To jest stała, tak? Tylko że tam trzymasz cenę, a wersje pudełkowe lecą w dół te ceny. Możesz się kupić naprawdę dużo taniej tuż po premierze, już nie mówiąc, że jak jest stara gra, to w ogóle można ją za grosze kupić, jeśli był odpowiedni nakład. Do tego, no tam praktycznie ta cena, zresztą przykładów mogę mnożyć, gry, które dopiero co były zapowiedziane, wydane w pudełku, tydzień, dwa i ta cena maleje o kilkadziesiąt złotych. W cyfrze wchodzę, sprawdzam, cena się trzyma. No i tu mówię, tu wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Czy chcemy mieć szybko, czy chcemy mieć tanio. Jeśli mamy mały budżet, pudełka są idealnym rozwiązaniem. Ze względu na to, że kupujesz grę, przechodzisz, sprzedajesz, odsprzedajesz komuś i kupujesz kolejną grę.
Nawet nie musisz odsprzedawać, jesteś tego najlepszym przykładem, że półki mogą ładnie wyglądać z tym.
No tak, ja to zbieram.
Wiadomo, jeszcze raz powtarzamy, ekstrema i tak dalej, ale niektórych to jara.
Tak, to się zgadza. I powiem ci, że tak jak niejednokrotnie czytałem właśnie, że no, pudełka się kończą, to ja powiem wam tylko tyle, że w ostatnim miesiącu, gdzieś około miesiąca, Traumaturcz polski został zapowiedziany na PlayStation 5, Xboxa Series X i na PC-ta w wersji pudełkowej, w tym druga wersja Signature Edition, która ma tam karty, plakat, tego w cyfrze przecież nie masz, no cyfrowe, no ale super obejrzeć sobie cyfrowo artbooki. Tu dostajesz jakieś kartki, mapka, coś tam. Ten drift, mówiłem, w ogóle ten Donkey Kong Country Returns, czyli ta odnowiona wersja klasyka, które Forever Entertainment dla Nintendo robi, też już jest w wersji pudełkowej zapowiedziany na Switcha. Taxi Life, tu Nakon jest wydawcą, Nakon w ogóle jest taką firmą, to jest oczywiście chyba amerykański wydawca, który bardzo dużo gier pcha w pudełkach, w tym właśnie polskich. I tutaj zapowiedzieli Taxi Life, to jest polska gra, studia Simteract, na konsole PlayStation 5 i Xboxa Series X. Co jeszcze? Bank on Ball, Skin and Franco, Wingspan, Evergreen
Warrior. I tak można wymieniać.
I to jest ostatni, nie wiem, miesiąc, dwa. Fakt, że tam też jest tak, że najwięcej tych pudełkowych wychodzi na Switcha i na konsole PlayStation. Ze względu na to, że te Xboxowe jednak nie sprzedają się aż tak, ale mimo wszystko nadal są niektóre wydawane, zresztą tak jak mówiliśmy, sam Xbox zapowiedział, że z wersji pudełkowych nie zrezygnuje. I tu tak reasumując,
no,
wszystko zależy od nas. Tak, cyfra jest wygodna. Tak bywają tam promocje. Jeśli grywasz na premierę, to warto się zastanowić nad pudełkiem, jeśli wychodzi, bo zawsze możesz te kilkadziesiąt złotych oszczędzić. Później, ewentualnie, jeśli nie jesteś kolekcjonerem gier, bo na przykład ją skończyłeś i nigdy do niej nie wrócisz, to możesz ją po prostu odsprzedać i odzyskać część pieniędzy. Ale wygoda. Wygoda wygrywa. Ludzie wolą w cyfrze. Wolą przepłacać. No to jest ich wola, ich wiesz, wybór. Choć ja mówię, ja tego nie rozumiem, bo wystarczy sobie, jeśli ktoś kupuje w miarę często gry, a nie tylko FIFA i Call of Duty raz w roku, bo to jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tylko cyfrę kupuje i tak dalej. To jeśli ktoś kupuje często gry, to ja nie rozumiem, bo wystarczy sobie usiąść, wypisać sobie, zrobić listę na przykład z ostatniego pół roku, jakie gry kupiłem i zobaczyć, jakie te gry wyszły w pudełku, ile kosztują i nagle się okaże, że oszczędzicie tyle pieniędzy, że możecie sobie kupić 3-4 kolejne gry. albo zaoszczędzić pieniądze. No ale wybór zostawiamy oczywiście wam. Ja jestem zwolennikiem i cyfry, i pudełek. Pudełko pięknie wyglądają na półce, tak jak powiedziałeś, a cyfra to jest ta wygoda. Zresztą powiem ci, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz włożyłem płytę do napędu, bo często mam te gry, dostaję na przykład do recenzji wersję cyfrową, a kupuję sobie pudełkową, żeby mieć
ładnie na
kolekcji. Tak, i to jest to takie zbieractwo, maniactwo, które niestety jest bardzo kosztownym hobby, bo ja nie odsprzedaję. Gdybym odsprzedawał, to bym te pieniądze odzyskał. Dobra, to chyba ten temat kończymy.
Tak, i przechodzimy do następnych części audycji.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.